Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Amen. Słowa Pisma Świętego, które chcielibyśmy w ten dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór wspólnie rozważyć, są to słowa zapisane w Ewangelii Marka, gdzie w 14 rozdziale w wybranych wierszach, będę od 22 czytał, znajdujemy zapisane takie słowa. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pił z niego i pili z niego wszyscy. I rzekł im: to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną i przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: usiądźcie tutaj, aż się pomodlę. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty, niech się stanie. Panie Boże, chciej nas o to teraz wyciszyć przez swego Ducha Świętego, który niechaj zabierze wszelkie myśli, sprawy, czyny, wydarzenia, choćby dzisiejszego dnia, które mogą nas gdzieś rozpraszać i oddalać od tego, co Ty do mnie osobiście masz do powiedzenia, poruszenia, wskazania. Panie, mów do mnie, bo sługa, służebnica Twoja słucha, bo słowo Twoje jest odwieczną prawdą. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, mamy dzisiaj Wielki Czwartek. Świętujemy dni Paschy, czyli wyjścia, albo też i mówiąc inaczej, przejścia. I rodzi się pytanie na samym początku, bo rozpoczynamy dzisiaj Wielki Czwartek, jutro Wielki Piątek, Wielka Sobota, niedziela wielkanocna. Pytanie, skąd i dokąd mamy przejść? Skąd i dokąd idziemy? W tym momencie możemy powiedzieć, że jesteśmy w domu, który ma miejsce w Egipcie. Ten dom duchowy, musimy sobie przypomnieć, dlaczego Pan Jezus zasiadł z uczniami i spożywał wieczerzę, a była to wieczerza paschalna. Pamiętamy i dobrze wiemy, było to na pamiątkę tego wydarzenia, kiedy naród izraelski wiele set lat, a właściwie tysięcy, został mocą Boga wyprowadzony po 400 latach z niewoli w Egipcie. I zanim to się wydarzyło, gdy przeszło 9 plag, miała nastąpić ostatnia, 10. plaga. Jak żeśmy tu już słyszeli w tym tekście z drugiej księgi Mojżeszowej, miała to być plaga, że anioł śmierci miał przejść przez cały Egipt i mieli umrzeć wszyscy pierworodni, jeżeli chodzi i o ludzi, i o bydło. Miał być to sąd nad bogami Egiptu. Ale zarazem Pan Bóg dał znak. Kazał przygotować baranka jednorocznego, bez skazy, bez zmazy, który przez 10 dni był w mieszkaniu, w domu, domów izraelskich, a potem 14 dnia Nisan miało się właśnie wydarzyć to, co dzisiaj przeżywamy. Miał być ten baranek spożyty, ale zanim właśnie spożyto go, ta krew, która była przy jego zabijaniu, zostało nakazane przez Boga, aby tą krwią pomazać nadproża i odrzwia domów. Domów, w których za chwilę właśnie rodzina miała zasiąść i spożyć tego baranka. Mieli to uczynić w pośpiechu, gdyż tej nocy mieli opuścić Egipt, gdyż tej nocy Pan Bóg chciał ich wyzwolić z domu niewoli. I to się też stało. Wiemy dobrze, że anioł śmierci przeszedł. Płacz ogromny nastał w całym Egipcie. W tych domach, których zarówno izraelskich, a nade wszystko egipskich, gdzie anioł Pan życia i śmierci nie zobaczył pomalowanych krwią odrzwi nad proży, tam przyszła śmierć. Ale póki co, moi kochani, dziś jesteśmy jakby w domu, którym w Egipcie ten dom to, myślę, dobre skojarzenia, to rodzina, to bliscy, to miłość, choć nie zawsze doskonała, nie zawsze pełna, nie zawsze szczęśliwa. Dom, w którym sprawuje się Paschę, tak długo wyczekiwaną chwilę, kiedy w końcu będzie można opuścić Egipt, a zarazem Pan Bóg przecież dał obietnicę, że przygotował nową krainę dla narodu wybranego, że będzie to Kanaan, ziemia, jak się okaże, mlekiem i miodem płynąca, gdzie będą wolności, gdzie będą mogli zakosztować bliskości Pana, obecności Boga, już nikt nie będzie ich w niczym ograniczał. A na zewnątrz jest ciemność, na zewnątrz jest Egipt, a Egipt to wyobrażenie chaosu, miejsca pogardy dla człowieka, miejsca zniewolenia i ucisku, miejsca, gdzie nie szanowało się człowieka. Ale ten dom, w którym się spożywało Paschę, był domem bezpieczeństwa. Tam się wszyscy czuli dobrze. Dom naznaczony krwią Baranka Bożego. I ci, którzy to zrobili, wierzyli w to, że gdy będzie przechodził anioł śmierci, nie dotknie nikogo. Nie spotka ich kara. Nie umrze żaden pierworodny. To jest dom, miejsce, w którym czuli się bezpiecznie. Ale w tym domu nie wolno im było jednak pozostać. Może i dzisiaj nam jest tutaj dobrze. Może w naszych domach czujemy się dobrze. Może ten świat, w którym żyjemy, sprawia, że czujemy się dobrze, ale świat nie jest domem mym. Jesteśmy tu tylko co? Pielgrzymami. Musimy wyjść. Musimy iść. Ale czy wiesz skąd i dokąd? I dzisiaj właśnie to święto ma ci o tym przypomnieć, że nie mamy tutaj miejsca trwałego, że jesteśmy tu tylko przechodniami, bo Pan Jezus też powiedział, gdy się żegnał z uczniami, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, gdzie? Tutaj? W domu tym ziemskim? W domu Ojca mego, gdzie wiele jest mieszkań, to przyjdę i wezwę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, też ta jego obietnica, która się też dopełniła nad narodem izraelskim i wy byli. I czytaliśmy, wracając do naszego tekstu, do tego, co się tutaj dzieje, gdy uczniowie raz z Jezusem przeżywają Paschę, gdy jest ustanowiona Wieczerza Pańska, a gdy odśpiewali hymn, co tu było napisane? Wyszli na Górę Oliwną. Mamy wyjść poza miasto. Mamy wyjść z Egiptu. Mamy wejść w noc i w ciemność. Jezus idzie za potok Cedron. Dokąd idzie Jezus? Zmierza na jaką górę? Pamiętacie? Oliwną. Zmierza do jakiego ogrodu? Getsemane. Czy wiecie, czego jest to kolejnym symbolem? Jezus wraca tam, skąd ty i ja wyszliśmy. On w ten symboliczny sposób, bo tak to musimy też odczytywać, wraca jakby do ogrodu Eden, gdzie Pan Bóg stworzył człowieka na swój wzór, na swoje podobieństwo, gdzie miała panować harmonia, bliskość, gdzie ty i ja jako jego stworzenie mieliśmy odczuwać jego bliskość w powiewie wiatru, mogliśmy go zapytać, spotkać. Ale co się tam stało w tym ogrodzie Eden? Pierwszy Adam, co powiedział Bogu? Powiedział nie. okazał nieposłuszeństwo. Odwrócił się od woli Bożej. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, to uczynili i zerwali tą relację. Zerwali tą społeczność i jakby zrezygnowali z miłości Boga, który cię stworzył, abyś z Nim mogła i mógł być na wieczność. Bo On tak kocha swoje stworzenie. Ale niestety to posłuszeństwo, to powiedzenie pierwszego Adama, nie, ja sobie sam poradzę, ja chcę być jak Bóg, ja chcę być i znać dobro i zło. Jaka była tego konsekwencja? Że musieliśmy być wydaleni z ogrodu Eden. Konsekwencją były słowa, zapłatą za grzech jest co? Śmierć i ta fizyczna, że już tam nie będziemy mogli być wiecznie, ale będziemy może żyli lat 70, 80, a to, co się będzie wydawało ich chlubą, to tylko trud, znój, a te dni, co chyżo, mijają, a ty i ja odlatujemy. Bo nie mamy tu miejsca trwałego, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ale to właśnie w tym dniu, dzisiaj, kiedy w tą noc Jezus opuszcza wraz z uczniami wieczernik, opuszcza Jerozolimę, idzie na Górę Oliwną, zmierza do ogrodu Getsemane, to co się tam dzieje? Ja już to czytałem. Drugi Adam, Jezus Chrystus, świata Zbawiciel, toczy bój modlitewny dla Twojego i mojego zbawienia. On, przecież czytaliśmy, prosi: Ojcze, tatusiu, Abba, jeżeli może, niech mnie ten kielich goryczy, śmierci, odrzucenia, co? Ominie. Ale co potem mówi? Nie jako ja, ale jako ty. Niech się stanie. Drugi Adam odpowiada Bogu tak. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu Jezus w ogrodzie Eden odwraca sytuację, która miała miejsce w pierwszym ogrodzie. Tam w Edenie pierwszy człowiek, jak już powiedziałem, powiedział nie. Chrystus odpowiedział tak: Abba, Ojcze, niech się dzieje według woli Twojej. Odwraca wyrok, że zapłatą za grzech jest śmierć. Pozwala nam na nowo nawiązać utratoną z Ojcem relację. Brak bliskości Boga, bo darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Ale Jezus jest tym pojednaniem, jest tym przywróceniem, odwróceniem na nowo tej relacji. Ale aby na nowo ten ogród mógł być domem, to jeszcze się musi sporo wydarzyć. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Na ten jeszcze moment czekamy, bo czas łaski jeszcze trwa i Kościół jeszcze nie jest na to przygotowany chyba. Choć nie znamy dnia ani godziny, dlatego czuwajcie. Boży plan zbawienia Jezusa raz się realizuje. Ale aby było wyjście za miasto, Jezus niestety musiał złamać prawo. Według tradycji Pascha, ta wieczerza paschalna miała się odbywać tylko w ramach miasta. Chrystus łamie to prawo, gdyż ta noc wychodzi i w tą noc wychodzi poza miasto. Co to jest za kolejny symbol? Ja już nim o tym troszeczkę powiedziałem, tak jak w tą noc w Egipcie. Wyszli w ciemność, aby wyruszyć w drogę do Egiptu. W Księdze Objawienia świętego Jana jest napisane, że Jerozolima to miasto, które będzie trzeba opuścić, bo potem Pan Bóg uczyni nowe Jeruzalem, nowe niebo, nową ziemię. Dlatego Jezus wychodzi z Jerozolimy, a Jerozolima to jak ten Egipt, miejsce, gdzie łamie się prawo, gdzie panuje zło, gdzie jest płacz, bo On, gdy widział Jerozolimę, płakał nad nią. Nie dlatego, że nie wiem, mury były popękane, że drogi były dziurawe, albo że w sklepach było pusto, albo nie to, co byśmy my chcieli. On płakał nad sytuacją moralną, etyczną tego miasta, płakał nad człowiekiem, płakał nad twoją i moją kondycją duchową, która się dzieje w tym Jeruzalem, którym my dzisiaj też jesteśmy. Miasto, gdzie nie ma miłości, miasto, gdzie była pogarda, kłamstwo, zepsucie, obojętność, niesprawiedliwość, gdzie był faryzeizm, wynoszenie się jeden nad drugim, ale też jest to świat dzisiejszy, świat XXI wieku, to jest też Kościół, gdzie wchodzi kłamstwo. Kościół XXI wieku, gdzie autorytet Bożego Słowa się obala, gdzie czynią to sami kapłani, faryzeusze. To Kościół, gdzie brud, zakłamanie, brak szacunku do Bożych przykazań, które są już przez wielu uważanych za nieaktualne. I zamiast łaski jest tolerancja dla wszelkiego zła, gdzie zło nazywa się dobrem, a dobro nazywa się złem. To jest ta zła Jerozolima, w której ty i ja dzisiaj póki co żyjemy. I dlatego Jezus prosi, wyjdźmy z tej Jerozolimy. I wychodzi wraz z uczniami z wieczernika. A w jaki sposób się to dzieje? To jeszcze raz musimy wrócić do naszego tekstu, który żeśmy czytali od ołtarza. Zanim spożyli wieczerzę, co zrobił Pan Jezus? Czytaliśmy o tym. Od stołu wstał, złożył swoją szatę, przepasał się i co zaczął robić? Obmywać nogi. Umywanie nogi, nogą swoim uczniom. Myślę, że nie był to zbyt przyjemny widok i wydarzenie dla Pana Jezusa, bo te nogi na pewno nie parchniały perfumami. Może były owrzedziałe, popękana skóra, zniszczone, brudne, zapylone. Bóg, Pan Wszechświata, pochyla się nad człowiekiem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, aby krew Jezusa Chrystusa obmyła nas od wszelkich grzechów. Bo to, co oczyszcza z grzechu mnie, to Twoja krew, Baranku Boży. On ratuje mnie od śmierci, od domu w Egipcie, od Jerozolimy, tej ziemskiej, tej brudnej, tej złej. I nie możemy sobie tutaj stworzyć jakiejś enklawy dobra, świętości, czystości. Choć niektórzy myślą, to Chrystus porzuca wszystko, swoje szaty. A wiecie, co to znaczy? Jakbym ja teraz zdjął tą togę, która mi nadaje też w jakimś sensie tożsamość, kim jestem, tak? Że jestem duchownym, że jestem księdzem, że jestem pastorem, tak samo szata, którą nosił Jezus, bo zwróćcie uwagę, co zrobili pod krzyżem. Rzucili o nią losy, czyją będzie. Bo on, gdy ją zrzucił, to już był tylko w tunicy, a w tunicy są wszyscy. A szata, którą nosił, odzwierciedlała go jako nauczyciela, jako autorytet, jako rabuni. Przypominacie sobie Józefa, co on dostał od swojego ojca? No szata. Dla nas to dzisiaj, no Kornel jest tu elegancko ubrany, ma krawat, ma tak garnitur, białą koszulę. Tak? Nie odróżnia się? Ale ja też mogę zdjąć, no jeszcze będę miał koloratkę. Popatrzcie się, co robi Jezus. Zrzuca, rezygnuje, zostaje w tunice. Chrystus nie ma nic. Chrystus staje się niewolnikiem. Jak żeśmy słyszeli to na kolacji paschalnej i to niewolnikiem najgorszego sortu, który ma myć nogi. Przyjmuje postać sługi, nie upiera się, a przy tym, aby być równym Bogu, ale wypiera się samego siebie. W liście do Filipian, to było w niedzielę przeczytane, aby okazać posłuszeństwo. Przyjmuje postać sługi, myje nogi, bierze brud, bierze zło, bierze pył. Bóg, Jezus, klęka przed człowiekiem, klęka przed stworzeniem, dlatego, że Cię kocha. Dlatego, że nie wyobrażasz sobie tego, żeby Cię mogło zabraknąć w niebie. A niebo to najwspanialsze z miejsc. A nie ma żadnego innego imienia, przez które ty i ja moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. Dlatego On mówi, ja jestem droga, ja jestem prawda. Musisz wyjść i musisz iść za Jezusem. Musisz podążać, wyjść ze swojego Egiptu i iść tą drogą, którą On jest sam, do ziemi obiecanej, do nowego Jeruzalem, czy my mówimy do Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I na koniec da się to tylko w dwojaki sposób. Bo popatrzcie się, gdy Jezus umywa nogi, umywa wszystkim. I tym uczniom, którzy Go kochali, choć Go zdradzili, choć się Go zaparli, pamiętajcie, nie byli doskonali, nie kochali tak jak trzeba, tak jak ty i tak jak ja. Bo za chwilę Piotr zrobi to, co zrobił. Tomasz to, co zrobił, to zrobił. Ale też czy nie pochylił się i nie umył nóg Judasza? Tego, który zwątpił Chrystusa, zawiódł się na Jezusie? Który rozczarował się Bogiem, rozczarował się Kościołem, rozczarował się swoim pastorem, rozczarował się ludźmi wierzącymi? Ale i nad nim i przy nim Jezus klęka i myje mu nogi. Jest tylko jedna z dróg, dwóch, które my możemy wybrać. Albo pozwolimy, tak jak pozostali uczniowie, iść za Jezusem. Skąd i dokąd idę? Do ziemi, z ziemi do nieba. Z doczesności do wieczności, ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. Ale tylko z Jezusem. Choć w swojej niedoskonałości, ale On niechaj będzie moim przewodnikiem. Ale możemy też iść swoimi własnymi drogami, jak Judasz. Możemy dokonać swojego własnego wyboru. Możemy trzymać się tego, co ziemskie. Ale ja postanowiłem iść za Jezusem. Ja wiem, skąd idę i dokąd zmierzam. Ja wiem, że mam przywódcę, który mnie może wyprowadzić z Egiptu, z domu niewoli i przeprowadzić przez pustynię życia do Kanaanu, do nowej ziemi i nowego nieba, gdzie ani bólu, ani śmierci, ani mozołu, ani łez, ani choroby już nie będzie. To wszystko kiedyś przeminie. Ale muszę to uczynić z Jezusem, który mówi, ja jestem droga, prawda, i życie. Pójdź i naśladuj mnie. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, nasi Panie, oto my stajemy przed Tobą, świadomi tego, że i tutaj jest nasz Egipt, tu jest też ta stara Jerozolima. Może jest nam dobrze, tak jak tam Izraelitom w tą ostatnią noc, kiedy już zniecierpliwienia, zarazem pełni strachu i obawy, gdy miał przechadzać się anioł śmierci, czuli się podekscytowani, ale wiedzieli, że tam nie mogą zostać. Że to świat, ten świat nie jest naszym domem. Że nie mamy tutaj miejsca trwałego. Dlatego, Panie, chcemy wyjść razem z Tobą i iść przez pustynię naszego życia. Abyś Ty był naszym przewodnikiem i towarzyszył nam zarówno w słupie ognia, jak i w obłoku. I abyśmy właśnie mogli być tak pokrzepieni, wzmocnieni tymi cudownymi darami, które przypominają nam o tym, co dokonałeś dla mnie na krzyżu Golgoty, gdy umierałeś, gdy ofiarowałeś swoje ciało i przelałeś swoją świętą krew, aby każdy, kto w Ciebie uwierzy osobiście, już nie musiał zginąć. Nie musiał się bać jutra, nie musiał się bać drogi, nie musiał pytać, nie wiemy, dokąd idziesz. Ale mógł odpowiedzieć za Jezusem, chętnie powędruję i przez Golgotę, i przez pusty grób, w nadziei zbawienia i życia wiecznego. A wysłuchaj, gdy o to proszę dla siebie i dla każdego z nas, przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serce i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami teraz i na wieki wieków. Amen.